Bóg nigdy nie traci kontroli. To tytuł dzisiejszego rozważania, które chcemy oprzeć w oparciu o Dzieje Apostolskie, rozdział 27. Zachęcam, byśmy otworzyli ten fragment. Nie będziemy go teraz czytali w całości, będziemy w miarę posuwania się w treści tego kazania do przodu, będziemy czytali kolejne fragmenty. Dobrze? Ale zachęcam, byśmy mieli otwarte Biblię i mogli brać czynny udział w tym kazaniu. Dobrze, apostoł Paweł jest w drodze, jest w podróży, na statku, ale nie jest to ani wycieczka, ani urlop. Paweł jest więźniem i wraz z innymi więźniami pod eskortą żołnierzy rzymskich płynie do Rzymu, aby stanąć przed cesarzem. Są w drodze już od miesiąca i to nie jest dobry czas na podróż. Dlatego, że optymalny czas w basenie Morza Śródziemnego już minął. Nie powinno się płynąć dalej, powinni byli zostać w porcie, a jednak podjęli inną decyzję. Przeczytajmy teraz fragment Dzieje Apostolskie, rozdział 27, wersety od 7 do 12. Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy z trudem na wysokość Knidos, ponieważ jednak wiatr nie pozwalał nam posuwać się naprzód. Popłynęliśmy, począwszy od Salmonu pod osłoną Krety, a posuwając się z trudem wzdłuż niej, dotarliśmy do pewnego miejsca, które zwano Piękne Przystanie, w pobliżu miasta Lasea. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co mówił Paweł, ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu. Przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Kiedy dotarli do Krety, do miejsca zwanego Piękne Przystanie, grunt to dobra nazwa, Paweł nalegał, by nie płynąć dalej. Po prostu zostańmy tutaj i bynajmniej nie dlatego, że miejsce było urokliwe, bo pewnie było, ale właśnie ze względu na niebezpieczeństwo dalszej podróży. Czytamy w tym fragmencie, że on przewidywał. I z jednej strony są w tym zawarte, może być w tym zawarta pewna wiedza i po prostu rozsądek, a z drugiej strony również zapewne też taki Boży głos, Boże prowadzenie, jakiś Boży taki, wiecie, sygnał, nazywamy to mocnym przekonaniem, czy po prostu wewnętrznym głosem. Niestety miejsce, w którym się zatrzymali, nie nadawało się do przezimowania dla tego statku. Ale nieco dalej, kilkadziesiąt kilometrów dalej, wzdłuż brzegu, znajdował się port Feniks, który lepiej nadawał się do tego celu. I właściciel statku, sternik i oczywiście dowódca zdecydowali: jakoś tam dopłyniemy. Zapewne się uda. A nie wiem, w jaki sposób podejmujesz decyzję w swoim życiu, ale myślę, że ta historia uczy nas i pokazuje, że warto jest pytać Boga o zdanie. Warto się modlić. Warto jest zawierzać to, co robimy Bogu, oczekując na Jego prowadzenie, na Jego wskazówki, na Jego korekty. Widzimy to bardzo wyraźnie w całym Słowie Bożym. Z jednej strony dobrze jest analizować sytuację, kierować się po prostu zdrowym rozsądkiem, wiedzą. Zapewne gdzieś wyruszamy w drogę, robimy czy podejmujemy jakieś kluczowe decyzje, zbieramy informacje, gromadzimy informacje, zaciągamy informacje od mądrzejszych od nas, staramy się ich zdobyć jak najwięcej, aby w oparciu o informacje podjąć jak najlepszą decyzję. No z drugiej strony, jako ludzie wierzący, nie poprzestajemy na tym. Modlimy się. Pytamy Boga. Naprawdę pytamy Boga, Panie, co mamy zrobić? Panie, który kierunek jest właściwy? Szczególnie dotyczy to tych kluczowych momentów w naszym życiu, ale myślę, że powinno po prostu cechować proces podejmowania decyzji. Wierzę w Boże prowadzenie i często w swoim życiu zdaję się na nie. Szukam Go, oczekuję Go. Czemu? Bóg wie lepiej i widzi dalej. Bóg wie wszystko i widzi wszystko. Bóg zna drogę. On poprowadzi cię do celu, który wyznacza. Przekonanie co do własnych umiejętności i kierując się brawurą, rutyną, chęcią zysku, może strachem przed tym, że poniosą straty, sternik, właściciel statku, dowódca podejmują decyzję, by płynąć dalej. Przecież muszą pokonać tylko krótką podróż wzdłuż lądu. A Paweł, kierując się zdrowym rozsądkiem, może jakimś doświadczeniem, ale na pewno też szukając Bożej woli, mówi, nie róbmy tego, to zakończy się źle. Już widzimy pewną różnicę, jaki atut posiada osoba wierząca, która naprawdę szuka Bożej woli. Może liczyć na Boże prowadzenie. I zobaczcie, jak ta informacja, jaką naprawdę czyni różnicę, mogła oszczędzić ilu problemów. Kto z nas choć raz w życiu nie doświadczył podobnej sytuacji? Staliśmy przed trudną decyzją, od której wiele zależało. Odczuwaliśmy lęk. Wiedzieliśmy, że jeżeli podejmiemy złą decyzję, ona będzie kosztowała nas wiele. Szukaliśmy informacji, zbieraliśmy wiedzę, pytaliśmy mądrzejszych, modliliśmy się. I czasami bywa właśnie tak, że pojawia się ten wewnętrzny głos i czujemy zachętę, żeby coś robić, albo wręcz coś przeciwnego. Nie rób tego, nie wchodź w to, zatrzymaj się. A czasami odbywa się to inaczej. Jeżeli naprawdę szukamy Bożej woli i chcemy, aby to Boża wola się działa, to nawet kiedy ruszamy, jesteśmy gotowi skorygować nasze plany. U Pawła tak często było, apostoła Pawła. On wyruszał w drogę, miał zaplanowaną podróż, ale po drodze robił korektę, ponieważ Bóg chciał go prowadzić według swojego zamysłu. I Paweł całe szczęście te poprawki nanosił na swoją mapę. Człowiekowi tylko zdaje się, że wie wszystko. Człowiekowi tylko zdaje się, że może wszystko. Często właśnie cechuje nas myślenie, jakoś to będzie. To tylko niewielka droga. Powinniśmy sobie jakoś poradzić. Jedynie Bóg widzi wszystko, wie i może wszystko. I naprawdę warto jest polegać na Nim. Zobaczcie, Bóg ostrzegał przez Pawła, że dalsza podróż po prostu będzie niebezpieczna. Ale nikt go nie posłuchał. Czasami tak jest, wiecie, że tak bardzo chcemy dojść w pewne miejsce, że pojawiają się różne sygnały w naszym życiu, byśmy zawrócili, a my z uporem dążymy do celu. A potem jest ten sztorm. Są te wszystkie wydarzenia, które dzieją się lawinowo. I życie wydaje się stać na krawędzi. Warto jest mieć szeroką wiedzę i pokorne serce. Warto jest mieć szerokie doświadczenie, ale polegać na Panu. I znaleźć czas, poświęcić czas na modlitwę. I czekać na Pana, na Jego radę i być gotowym ją przyjąć. Czytajmy dalej. Wersety od 13 do 20. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher, zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić, pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda. Zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wyciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mieliznę Syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Kiedy tylko od lądu powiało, a to jest ważny znak dla tych, którzy pływają pod żaglami, jak jest wiatr, trzeba ruszać, a czasami po prostu tego wiatru nie ma. Podjęli decyzję, że wypłyną. Ale słuchajcie, tylko kiedy wyruszyli, zerwał się wicher. Eurakylon. I oni momentalnie stracili panowanie nad statkiem. Po prostu niosło ich. Bez żadnej kontroli. Nie byli w stanie zapanować nad tą sytuacją. A wicher znosił ich na północne wybrzeże Afryki. A to pewnie nurkowie powinni coś wiedzieć więcej. Płetwonurkowie na mielizny Syrty, znane z cmentarzyska okrętów. A więc... tam miał być koniec ich rejsu. A tam on się miał zakończyć. I nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Zobaczcie, apostoł Paweł dla tych, którzy żeglują, podaje bardzo informację. Za dnia nie widzieliśmy słońca, a w nocy nie widzieliśmy gwiazd. Zero punktu odniesienia. Gdzie płyniemy? Gdzie jesteśmy? Dokąd płyniemy? Po prostu niesie nas ślepy los. Zaczęła się oczywiście rozpaczliwa walka z żywiołem, z czasem wyrzucają najpierw towar, potem osprzęt. Robią wszystko to, co trzeba zrobić, by jakoś ratować sytuację, ale prawda jest taka. Wszystko jest poza ich kontrolą. Wszystko. Czytajmy dalej, wersety od 21 do 36. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Bo nikt nie zginie, tylko statek, albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Pogoda nie zmieniała się, a sztorm trwał 14 dni. Byli bez posiłku, wycieńczeni i bez nadziei. I w takich sytuacjach, jak na dłoni, widać różnicę pomiędzy człowiekiem prawdziwie wierzącym i człowiekiem pozbawionym wiary i nadziei. A przynajmniej powinno być widać. Widzimy to na przykładzie Pawła. Zobaczcie, co tutaj mówi Paweł. Pomimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. No to jest to, co mówi człowiek wierzący w doświadczeniu. Pomimo beznadziejnego obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Bóg naprawia ludzki błąd. Naprawia. Nie wszystko da się uratować. Statek się nie da statku się uratować. Towaru nie da się uratować. Osprzętu nie da się uratować. Ale ludzie będą żyli. Nikt nie zginie. Skąd Paweł to wie? Czemu jest taki spokojny? Ja myślę, że on w czasie tego sztormu naprawdę się bał. Myślę, że naprawdę... był przepełniony lękiem, co się dzieje. No nie da się nie bać na statku, którym po prostu rzuca góra-dół. Wszystko trzeba wyrzucać, wszystko trzeszczy. Nie da się. Na jeziorze człowiek płynie w dużych falach i się boi. Na morzu? No tutaj jest żywioł, który zdajesz sobie sprawę, że nad niczym nie panujesz. W tej beznadziejnej sytuacji Paweł trwał w modlitwie, a Bóg do niego mówił, przemówił i natchnął go nadzieją. Nie bój się, bądź dobrej myśli, przed cesarzem stanąć musisz. Słuchajcie, taka jest prawda. Ilu z nas tego doświadczyło? Wystarczy jedno krótkie zdanie od Boga w tym czasie i człowiek uspokaja się, jak wzburzone morze. Uspokaja się i cichnie. Jedno zdanie, obietnica od Boga, zapewnienie. Chociaż wszystko dookoła dalej się piętrzy i przewala nad naszymi głowami. Czy wiesz, jak ważny jest Twój spokój i Twoje poleganie na Bogu w takiej sytuacji dla innych, którzy są wokół Ciebie? Zobacz po przykładzie Pawła. On tam niczym Jezus przychodzi i mówi: pokój wam. Spokój i pewność Pawła podniosły na duchu innych podróżnych, także postanowili jeść. To oznacza, zjedzmy, bo będą potrzebne nam siły, by walczyć, tak? By stawić czoła temu, co jeszcze przed nami. I czytajmy dalej, wersety 27-32. A gdy nas unosiło po Adriatyku już 14 noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili tedy sondę, stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni, płynąwszy nieco dalej, znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni, bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zrzucili z tylnego pokładu 4 kotwice i z upragnieniem oczekiwali nastania dnia, gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową, rzekł Paweł sternikowi i żołnierzom: jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. Czy zgodzisz się ze mną, że nasza wiara czasami przypomina sinusoidę? Jak na statku. W górę, hura optymizm i w dół beznadzieja. I znowu, hura optymizm i beznadzieja. Prawda? Myślę, że wielu z nas tego doświadcza. Przez pewien czas ufamy Panu, a potem się panicznie boimy. I znowu gdzieś łapiemy nadzieję, ufamy Panu i się boimy. Od pewności do strachu. Często, wiecie, czego to jest wynikiem? Tego, że tak naprawdę nie idziemy Bożą drogą. Tak, wiemy, dokładnie wiemy, że to jest nasza droga. Tylko my prosimy Boga, żeby ją błogosławił, żeby pozwolił nam dojść do celu, żeby te nasze sprawy, które sobie zaplanowaliśmy, zadziały się, prawda? Ale inaczej jest, kiedy moje i Twoje życie naprawdę jest podążaniem Bożą drogą. Zobaczcie, tam Paweł powiedział: stanął przede mną anioł Boga, do którego należę, któremu służę, dla którego żyję. Nawet ta droga, w której teraz jestem, to jest droga, którą wyznacza mi Pan. Jednak niektórzy nadal próbują działać o własnych siłach, kierując się jedynie instynktem przetrwania. Pewni żołnierze pod przykrywką zapuszczania kotwicy z przodu opuszczają łódź i chcą tą łodzią uciekać do brzegu. Jest to bardzo ciekawa historia. Oczywiście Paweł zabrania, aby to zrobiono. Dowódca każe odciąć tę łódź. Wszyscy stają na statku. Czemu? Jest to pewna mądrość. Nigdy nie zaczynaj drogi w wierze, a potem nie staraj się nią podążać o własnych siłach. Najgorszą rzeczą, jaką jest, gdy się modlimy: Boże, poprowadź nas. Bóg pokazuje nam kierunek. Bóg nas wyposaża do drogi. Bóg nas wyposaża do zadania. Ruszamy w drogę, a potem... No ta szalupa, ona tam po to wisi, że gdyby jednak Bóg nie odpowiadał, gdyby jednak odpowiadał inaczej, to żebyśmy mogli wskoczyć na nią, wiecie, i popłynąć w swoim kierunku zupełnie bezpiecznie. Wysiąść z tego statku i po prostu płynąć przed siebie. Najgorszą rzecz, jaką można zrobić, to zejść z drogi wiary, kiedy się na nią weszło. I Biblia wielokrotnie przed tym przestrzega. Biblia przestrzega przed tym, abyśmy tą drogą nie szli różnym stylem, czyli Jakiś czas za Bogiem przez wiarę, a później bez wiary, wiecie, kombinując po swojemu, szukając własnych rozwiązań i własnych pomysłów. Potem znowu po Bożemu. To bardzo komplikuje całą sytuację. Może doprowadzić w końcu do rozbicia. Ta szalupa, którą próbowali uciec niektórzy żołnierze, jest jak furtka, której nie powinniśmy mieć. Na drodze wiary powinniśmy iść w oparciu o nadzieję, polegając na Bogu, zdając się na Niego. Zresztą droga wiary to jest droga, którą od początku do końca wyznacza nam Pan. To nie jest moja droga, to nie jest Twoja droga. Tam na końcu nie mają być Twoje cele, moje cele, tylko właśnie Boże. Zachęcam, aby przeczytać tę historię do końca. Otóż brzegiem, na który zostaną wyrzuceni, jest, zgadnijcie co? Malta. Spójrzcie, gdzie jest Kreta. Spójrzcie, gdzie jest Malta i jaka jest. Jak wielka. Przecież to jest absolutnie niezwykłe i fenomenalne, jak w tym całym, wiecie, chaosie i wydawałoby się ślepym losie Bóg kontynuuje ich podróż. I po prostu wysadza ich na Malcie. A tam już niedaleko do Półwyspu Apenińskiego, do włoskiego Buta. I droga otwarta do Rzymu. Dla mnie to jest niezwykłe. Widzisz, to Boży plan, Boże drogi, Boże prowadzenie jest czymś, czego powinniśmy szukać, o co zabiegać, w czym być zaangażowani, czego częścią być powinniśmy. Człowiek wierzący może polegać na Bożym prowadzeniu. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że chaos dookoła bierze kontrolę, przejmuje kontrolę nad naszym życiem, możesz być pewien, że realizuje się Boży plan. Bóg prowadzi cię do celu, który ci wyznaczył. Nie odwracajmy się w drodze. Nie schodźmy z drogi wiary po drodze. Jeżeli już weszliśmy na tę drogę, po prostu bądźmy wytrwali, szukajmy Bożego prowadzenia, dążmy do celu, który nam wyznaczył Bóg, kiedy wyruszyliśmy. Pozwól, że spytam, czy swoje życie prawdziwie ofiarowałeś bezpowrotnie Bogu i czy naprawdę żyjesz dla Niego? Od jakiegoś czasu chodzę z tym pytaniem niczym ze złotówką. Obracam je w lewo i w prawo, zastanawiam się, Panie, czy ja tak uczciwie ofiarowałem Ci całe swoje życie? Czy naprawdę to, kim jestem, co posiadam, cały ja, czy ja naprawdę należę do Ciebie? Chcę tego. Naprawdę chcę. Czy masz to mocne przekonanie, że żyjesz po to, aby wypełniać Bożą wolę i jesteś w trakcie realizowania tej woli w Bożym planie? Czy może jest inaczej, tak jak często bywa, że Bóg jest Ci potrzebny do tego, abyś mógł zrealizować swoje cele, swoje ambicje, swoje plany, swoje marzenia? Biblia nas zachęca, abyśmy dojrzeli do życia ofiarowanego bezpowrotnie Bogu. Co czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, wersety od 19 do 20? Czy nie wiecie, przypomina wierzącym Paweł, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i, no przeczytajmy wspólnie, że nie należycie też do siebie samych. Kolejny werset. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Czy widzisz tę perspektywę, którą przypomina wierzącym Paweł? My też potrzebujemy ją sobie przypominać. Od kiedy stałeś się dzieckiem Bożym, narodziłeś się na nowo, stałeś się miejscem zamieszkania Ducha Świętego, nie należysz do siebie samego. Zostałeś drogo kupiony. Tą ceną jest życie Syna Bożego. Za cenę Jego życia. On odkupił cię od wiecznego potępienia do wiecznego zbawienia. Posłuchajcie, czy to nie jest powód, by powiedzieć Bogu z głębi serca: nie należy już do siebie, Panie, do Ciebie należy. I potem, co mówi apostoł Paweł? Wysławiaj Boga w swoim ciele. Posłuchajcie, czy to jest nasza rzeczywistość? Powiedz mi, jak podejmujesz decyzje i jak planujesz pewne kluczowe rzeczy? Od czego wychodzisz? Czy to wynika z tego właśnie, że gdy chodzisz z Bogiem, pojawia ci się pomysł, idea, a ty rozmawiasz o tym z Bogiem. Powierzasz Mu to. Upewniasz się, czy to aby On. A kiedy tak jest, co jest dalej? Czy jesteś gotowy angażować się w to całym sobą? Właśnie dlatego, że zostałeś odkupiony, właśnie dlatego, że twoje życie należy do Niego, należy się Jemu. Słuchajcie, to jest chrześcijaństwo. Ludzie żyjący dla Pana. Z wdzięcznością. Kiedy stajesz się częścią Bożego planu i aktywnie uczestniczysz w Jego realizacji, możesz być pewien, że na Jego końcu jest docelowy port, a Boży plan zawsze się wypełni, bo Bóg ten plan realizuje już od pokoleń. I jeszcze jeden werset na zakończenie. Księga Objawienia Jana, 3 rozdział, wersety od 7 do 8. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zbór Filadelfii, który wiernie wykonuje Boże powołanie. Przed którym to Pan otworzył drzwi i nikt tych drzwi, choćby chciał, choćby pękł, nie zamknie. Bo kiedy Pan otwiera drzwi, to nikt ich nie zamknie. A kiedy Pan je zamyka, to nikt ich nie otworzy. Ta perspektywa, którą rysuje przed nami ta historia oraz te fragmenty Słowa Bożego, zachęcają nas do tego, abyśmy zweryfikowali swoje życie i zastanowili się, czy rzeczywiście Panem jest Jezus i czy dla Niego żyjemy. Kilka takich myśli na podsumowanie. Żyj dla Boga prawdziwie i bezpowrotnie rzeczywiście ofiaruj Mu swoje życie. Po drugie, warto jest mieć szeroką wiedzę i doświadczenie, ale też modlić się o Boże prowadzenie i polegać na Bogu. Po trzecie, kiedy Bóg wskazuje ci kierunek, podążaj w tę stronę wiernie i wytrwale, pomimo wszystko, pomimo zamieszania, przeciwności i strachu. Po czwarte, czasami okoliczności mogą sugerować, że straciłeś panowanie nad sytuacją, nawet Bóg stracił panowanie nad sytuacją i nie ma już nadziei. Lecz pamiętaj, Bóg nigdy nie traci panowania nad sytuacją. Jeżeli zdecydujesz się zaufać Bogu, po prostu nie zawracaj. Daruj sobie szalupę ratunkową. Po prostu podążaj wiernie za Bogiem, a to oznacza czasami po prostu wytrwać w tym miejscu, w którym jesteś. Po piąte, kiedy Bóg wskazuje nam kierunek, to nie oznacza, że zawsze będzie słońce, spokojna tafla wody, zero problemów. Nie, właściwie życie nas uczy, że na Bożej drodze zawsze piaskiem w oczy, sztorm, wichura, przeciwności. Które możesz pokonać tylko z Nim i z Jego pomocą. W tym momencie nie Twoja siła się liczy, ale obecność Wszechmogącego Boga, Jego autorytetu i majestatu. Bóg zawsze realizuje swój plan, po szóste. Realizuje swój plan pomimo ludzkich błędów. Warto Mu zaufać, ponieważ On zawiedzie cię do upragnionej przystani. Amen.